Panie i panowie, prezydencja bułgarska, tak jak wszystkie inne prezydencje, dotychczas przynajmniej pogrupowała zagadnienia, na które chciała położyć największy nacisk, w cztery bloki tematyczne. To jest wzrost gospodarczy i spójność społeczna, perspektywa europejska dla Bałkanów Zachodnich, bezpieczeństwo i stabilność oraz gospodarka cyfrowa i umiejętności przyszłości. Jeśli chodzi o ten pierwszy blok, wzrost gospodarczy i spójność społeczna, z całą pewnością najważniejszym wydarzeniem było ogłoszenie przez Komisję Europejską wstępnych projektów wieloletnich ram finansowych, które koncentrują tak naprawdę wszystkie istotne elementy agendy politycznej, ponieważ potwierdzają ważność tych deklarowanych celów politycznych przez po prostu alokację pieniędzy, które jest najbardziej wymiernym chyba aspektem polityki. Trzeba zwrócić uwagę na to, że oczywiście prezydencja nie odgrywała w tej sprawie roli kluczowej. Tutaj pierwsze skrzypce należą do Komisji Europejskiej, ale działania planistyczne, programujące, pierwsze kroki otwierające proces, bardzo trudny proces negocjacyjny, były podjęte przez prezydencję bułgarską. Polska niezmiennie powtarzała, będzie powtarzała, że nie ujmując niczego nowym celom, które są stawiane przed Unią Europejską, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i migracji, nie możemy zgodzić się na to, aby były one finansowane przez proste przesunięcia dużych sum pieniędzy z polityk o traktatowym charakterze, polityk, które poniekąd udowodniły swoją przydatność dla Unii Europejskiej, udowodniły swoją efektywność dla budowania jednego z kluczowych celów integracji europejskiej, jakim jest konwergencja społeczna i gospodarcza. Cięcia zaproponowane przez Komisję Europejską, w szczególności w drugim pakiecie propozycji, mają charakter całkowicie nieproporcjonalny. Jest rzeczą oczywistą, że tak poważne, nowe cele postawione przed Unią Europejską nie mogą być realizowane przy pomocy budżetu, który de facto, jeżeli porównać ceny stałe i porównać naprawdę adekwatnie aktualną perspektywę finansową, ten budżet, który jest proponowany, jest po prostu budżetem mniejszym. Nie ma instytucji publicznej, która jest w stanie zrealizować ambitne, nowe cele przy pomocy jeszcze mniejszego budżetu. Unia Europejska pod tym względem nie jest żadnym wyjątkiem. Polska w celu promocji swojego stanowiska jeszcze na wiele miesięcy i lat przed ogłoszeniem tego projektu była w stanie zorganizować opinię wielu państw członkowskich, nie tylko Europy Środkowej, tak w obszarze obrony istotności budżetowej polityki spójności, jak i obrony sensu wspólnej polityki rolnej. Tuż po tym, jak propozycje zostały zgłoszone, z sukcesem odbudowaliśmy grupę przyjaciół spójności, która w dotychczasowych negocjacjach budżetowych zawsze odgrywała istotną rolę, promującą sens finansowania polityki spójności w kolejnych ramach finansowych. Drugą inicjatywą o bardzo istotnym charakterze dla wzrostu i spójności społecznej, w szczególności w obszarze strefy euro, gdzie mamy do czynienia z najpoważniejszymi problemami, ale ma to znaczenie oczywiście dla całego wspólnego rynku, także dla państw spoza strefy euro, były podejmowane próby reformowania Unii gospodarczo-walutowej. Prezydencja bułgarska zaproponowała pragmatyczne podejście, koncentrując się na, po pierwsze, dokończeniu Unii Bankowej, co wydaje się rzeczą oczywistą, biorąc pod uwagę ton debaty, który przetoczył się przez Unię Europejską po kryzysie, po pierwszej fazie kryzysu zadłużeniowego oraz wzmocnienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Polska jak najbardziej popiera wszelkie działania zmierzające do uzdrowienia sytuacji w strefie euro. To jest nasz kluczowy partner handlowy. Jedyne, na co zwracamy uwagę we wszystkich pracach, które się toczą wokół tego tematu, to zachowanie otwartości, a przede wszystkim integralności wspólnego rynku, tak aby reforma, konieczna, potrzebna reforma Unii Gospodarczo-Walutowej nie prowadziła do podziałów na wspólnym rynku, który i tak swoją drogą nie jest dokończony, który i tak podlega dzisiaj presjom protekcjonistycznym, o których będę mówił przy końcu mojej informacji. Druga sprawa, drugi rozdział zagadnień to perspektywa europejska dla Bałkanów Zachodnich. Z oczywistych powodów, geograficznych uwarunkowań, Bułgaria zdecydowała się na to, aby położyć bardzo poważny nacisk na obecność Unii Europejskiej w regionie Bałkanów Zachodnich. To była bardzo słuszna, dobra inicjatywa. Europa z całą pewnością traciła, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, ale także w innych obszarach, przez swoją pasywność, niezdolność do podejmowania działań aktywnych w regionie Bałkanów Zachodnich. Polityka nie znosi próżni, w szczególności w Europie, wszędzie tam, gdzie Europa się wycofuje, wkraczają inne podmioty, często o celach konkurencyjnych, jeśli nie wrogich wobec Unii Europejskiej. Nie jest inaczej na Bałkanach Zachodnich. Zaktywizowanie Unii Europejskiej w obszarze Bałkanów Zachodnich z całą pewnością jest jednym z najważniejszych dokonań prezydencji bułgarskiej, ponieważ to w tym czasie, podczas tych 6 miesięcy, pojawił się wciąż najbardziej ambitny dokument w tej sprawie, czyli komunikat Komisji Europejskiej. W tym czasie pojawiły się ważne deklaracje polityczne ze strony przewodniczącego Junckera w tej sprawie. W tym czasie w końcu udało się doprowadzić do szczytu Unia Europejska-Bałkany Zachodnie, który pierwszy raz od 15 lat odbył się na tak wysokim szczeblu, na szczeblu szefów rządów i głów państw. Zostało to przetłumaczone na konkluzje Rady do Spraw Ogólnych, które zostały przyjęte pod koniec czerwca, pod koniec trwania też prezydencji bułgarskiej. Konkluzje te w naszym przekonaniu mogły być zdecydowanie bardziej ambitne, mogły być bardziej dalekowzroczne. Jednakże sam fakt ich przyjęcia po bardzo negatywnych doświadczeniach sprzed ponad roku jest jakimś sukcesem. Unia Europejska odbudowała pewną zdolność do mówienia językiem konkretu o perspektywie rozszerzenia, w tym kontekście w szczególności wobec Albanii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, gdzie zarysowano perspektywę możliwości otworzenia negocjacji akcesyjnych w roku 2019. Polska aktywizuje się w ostatnich miesiącach w tym regionie Europy przez nasilenie wizyt dwustronnych, nasilenie dialogu politycznego. Wspomnę tylko o wizytach ministra Czaputowicza w Skopie, Belgradzie, w Tiranie. Akademia Rozszerzeniowa to jest jedna z inicjatyw polskiego MSZ-u, której sensem jest dzielenie się naszymi własnymi doświadczeniami z zakresu rozszerzenia, z zakresu akcesji działa. Jest, myślę, przedmiotem rosnącego zainteresowania w wielu stolicach w Bałkanach Zachodnich. Oczywiście uwieńczeniem tego procesu zaktywizowania Polski w tym regionie świata będzie przejęcie sterów procesu berlińskiego. W 2019 roku w Poznaniu dojdzie do szczytu procesu berlińskiego. To jest bardzo ważny wymiar polityczny, zapoczątkowany wiele lat temu po to, by podtrzymywać obecność polityczną Unii Europejskiej w tym regionie i otwierać drogę do rozszerzenia w tej części Europy. Kolejna sprawa, o której chciałbym powiedzieć w tym miejscu, to bezpieczeństwo i stabilność. To jest niezwykle palący, politycznie bardzo, bardzo kluczowy wymiar polityki Unii w ostatnich miesiącach, latach. Mieliśmy do czynienia z jednej strony z utrzymującym się patem, impasem, jeżeli chodzi o pracę nad reformą europejskiego systemu azylowego na poziomie technicznym i na poziomie Rady do Spraw Sprawiedliwości. Jednocześnie determinacja rządu Polski i opór rządu Polski przed niewłaściwymi i nietrafnymi rozwiązaniami opartymi o ponadnarodowe zarządzanie migracją i ruchem uchodźczym pod koniec trwania prezydencji bułgarskiej doprowadził do prawdziwego przełomu. Rada Europejska nie tylko zrewidowała swoje czasowe oczekiwania, jeżeli chodzi o zakończenie prac nad reformą systemu azylowego, ale również wytyczyła bardzo jasne wskazania dla ministrów spraw wewnętrznych, w jaki sposób ten nowy kompromis, to nowe otwarcie w zakresie polityki azylowej Unii Europejskiej, polityki, która napsuła bardzo wiele krwi, także politycznie na forum unijnym, w jaki sposób ten kompromis ma być ukształtowany. Po pierwsze, polityka unijna w tym względzie powinna się koncentrować na rozróżnieniu między migracją ekonomiczną a ruchem uchodźczym. To są całkowicie odmienne stany prawne z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Całkowicie inaczej układa się także odpowiedzialność humanitarna wobec tych dwóch grup osób i bez tego jasnego rozgraniczenia, jasnego odkreślenia jednej grupy od drugiej nie można wyobrazić sobie polityki unijnej w tym obszarze, która byłaby objęta konsensusem, a on jest konieczny do ograniczenia napięć politycznych, które w związku z tą sprawą wciąż w Unii trwają. Druga sprawa to powstrzymanie migracji. Znaczy jasne stwierdzenie, że celem polityki Unii w tej sprawie jest powstrzymanie migracji. To był polski postulat od samego początku. Od początku zwracaliśmy uwagę na to, że Europa, bez względu na to, co o tym sądzimy, nie jest w stanie przyjąć tak dużej grupy osób, która dzisiaj jest poza swoim miejscem zamieszkania z bardzo różnych powodów, często dramatycznych, w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. W związku z czym sensem polityki unijnej, to gdzie Unia może odegrać pozytywną rolę, to jest przede wszystkim powstrzymanie i przywrócenie kontroli nad ruchem migracyjnym na naszych granicach, w szczególności południowych, ale także wschodnich. Dla Polski nie mniej ważnym aspektem, dzisiaj on nie jest dramatyczny, ale któregoś razu może być dramatyczny, jest również pełna kontrola i wspólna odpowiedzialność za trwałość granicy wschodniej. To się nie może odbyć bez efektywnej współpracy z krajami trzecimi. Taki projekt, taką perspektywę zarysowano, sugerując powołanie platform zejścia na ląd w przypadku osób, które przekraczają granicę morską, najtrudniejszą do kontroli, do efektywnej kontroli. Te platformy mają być powoływane w porozumieniu z krajami trzecimi jako najwłaściwsze rozwiązanie w tej sprawie. I ostatnia rzecz, myślę najważniejsza, Rada Europejska stwierdziła wyraźnie, że wszystkie mechanizmy solidarności wewnętrznej muszą zakładać dobrowolność przyjmowania uchodźców do granic państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest zarys, nie mówię, że to jest skończony proces, ale to jest zarys kompromisu, który pozwala myśleć spokojniej o tym, co się może stać w zakresie polityki migracyjnej i azylowej w Unii Europejskiej. Jeżeli dopniemy ten kompromis do końca, mam nadzieję, że cała ta Izba będzie dumna z determinacji i oporu polskich gabinetów, polskich rządów w tej sprawie, które przez bardzo długie lata musiały wytrzymać bardzo trudny nacisk polityczny idący z bardzo różnych kierunków, także wewnętrznie, przed tymi pomysłami, które były po prostu złe i nieefektywne. One nie tylko były błędne, one były również nieefektywne. Kolejną sprawą, na którą chciałem zwrócić uwagę w zakresie bezpieczeństwa, jest oczywiście rozwój europejskich planów w obszarze polityki bezpieczeństwa, rozwoju przemysłu obronnego. Polska zwracała uwagę na to, że wszelkie plany tego typu muszą zakładać zrównoważony rozwój przemysłu obronnego w całej Unii Europejskiej. Nie może to prowadzić do powoływania jeszcze trwalszych oligopoli, jeszcze większej przewagi głównych centrów przemysłu obronnego na forum Unii Europejskiej. Z politycznego punktu widzenia najważniejszym elementem polskiego posłania, ale to jest postulat znacznie szerszy, było oczywiście szukanie takich scenariuszy rozwoju polityki bezpieczeństwa, które byłyby komplementarne w stosunku do NATO. Znakomita większość państw aktywnych w zakresie polityki obronnej Unii Europejskiej jest również członkami NATO. NATO pozostaje, bez względu na to, co się stanie w najbliższych latach w Unii, kluczowym wymiarem bezpieczeństwa europejskiego, dlatego budowanie jakichkolwiek konstrukcji, które były nieprzylegałe, które wręcz mogłyby być kontrproduktywne z punktu widzenia natowskiej architektury bezpieczeństwa, uważamy za po prostu szkodliwe, za marnowanie zasobów, które przecież nie są nieograniczone. Te zasoby, w szczególności w Europie, są wciąż zbyt wąskie. Polska w tym czasie również zaktywizowała się, jeżeli chodzi o inicjatywy z zakresu wzmocnionej współpracy w obszarze polityki obronnej, tak zwanego PESCO. Polska dziś uczestniczy w 6 programach współpracy wzmocnionej w obszarze projektów obronnościowych. Chodzi przede wszystkim o wsparcie logistyczne, o mobilność militarną, o morskie bezzałogowe systemy przeciwminowe, ochronę wód portowych i przybrzeżnych, zagrożenia cybernetyczne i artylerię europejską. Ostatni regularny aspekt, zaplanowany aspekt prezydencji bułgarskiej to prace nad gospodarką cyfrową i umiejętnościami przyszłości. Zaawansowano, zgodnie z polskimi oczekiwaniami, prace nad dostępem do, nad swobodą przepływu danych nieosobowych. Zrobiono dość duży postęp, jeżeli chodzi, chociaż on jest wciąż spóźniony w stosunku do tego, co się dzieje na świecie, ale dość duży postęp, jeżeli chodzi o regulacyjne otoczenie rozwoju sieci, zaawansowanych sieci telekomunikacyjnych 5G. Zrobiono wiele, jeżeli chodzi o zaplanowanie współpracy w obszarze sztucznej inteligencji. Natomiast najważniejszym aspektem tego rozdziału jest niepewna przyszłość wspólnego rynku. Z polskiego punktu widzenia dostrzegamy w bardzo wielu postępowaniach sektorowych cały czas utrzymującą się falę protekcjonizmu. Ten protekcjonizm jako problem wspólnego rynku nie ma swoich źródeł w Europie Środkowej, ma swoje źródła często w krajach założycielskich Unii Europejskiej. Ma to swoje konsekwencje dla prowadzenia prac legislacyjnych w takich obszarach jak pakiet usługowy, który był pierwotnie bardzo dobrą inicjatywą Komisji, dość skromną, powiedzmy sobie szczerze, jak na stopień zapóźnienia rynku usług w Unii Europejskiej. Mimo to spotkał się z impasem ze strony tych państw, które reprezentują tą falę protekcjonizmu, która jest obecna w Unii Europejskiej. Polska zdecydowanie popiera pakiet usługowy. Popieramy również pakiet towarowy, który zmierza do ograniczenia barier w przepływie towarów. Podobny ton dyskusji miał miejsce w przypadku bardzo trudnych negocjacji nad delegowaniem pracowników. Kompromis, który udało się uzyskać w tej sprawie, nie był wystarczająco odpowiedni, by być popartym przez delegację polską. My dostrzegamy istotne elementy zmiany, istotne próby wyjścia naprzeciw postulatom środkowoeuropejskim. Natomiast na pewno bardzo ważnym osiągnięciem negocjacyjnym polskim w tej sprawie było wyłączenie transportu i przekazanie zagadnienia transportu, najbardziej palącego aspektu, jeżeli chodzi o delegowanie pracowników, pod obrady Rady do Spraw Transportu. W Radzie do Spraw Transportu Polska sformułowała dziś wystarczająco silną koalicję 14 państw, które dzisiaj uniemożliwiają przyjęcie rozwiązań, które byłyby szkodliwe dla tej branży w Polsce i w Europie. Jednakże impas, utrzymujący się impas w tej sprawie, pokazuje, że coś niedobrego się dzieje, jeżeli chodzi o przyszłość wspólnego rynku. Ostatnia sprawa w tym obszarze to oczywiście losy dyrektywy gazowej. Tu również Polska sformułowała szeroką koalicję państw, które uformowały kompromis, który powinien wyjść naprzeciw słusznym oczekiwaniom niektórych innych państw w zakresie przyszłości tej już zbudowanej infrastruktury gazowej, nie eliminując celu zasadniczego. Celem zasadniczym tej dyrektywy jest uściślenie porządku prawnego Unii Europejskiej wobec nowych inicjatyw, nowych inwestycji infrastrukturalnej w obszarze gazu. Ostatnia sprawa, na którą jestem zmuszony, myślę, zwrócić Państwa uwagę, to oczywiście pierwsze wysłuchanie Polski w ramach artykułu 7.1, które odbyło się pod koniec prezydencji czerwcowej. Była to okazja do pierwszy raz rzetelnej dyskusji na temat wszystkich detalicznych aspektów reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ta dyskusja nie przyniosła konkluzji.
Panie
natomiast
ministrze,
po tej...
bardzo proszę kończyć.
Tak, oczywiście.
A przypominam, to jest na bazie regulaminu, który pana partia uchwaliła. Także.
Tak. Popieram ten regulamin, jest on bardzo trafnie sformułowany. To są ostatnie dwa zdania. Ta dyskusja nie przyniosła konkluzji politycznych. Jak wiemy, będzie się ona toczyła niebawem dalej. Natomiast z całą pewnością dzisiaj nie ma większości w Radzie do Spraw Ogólnych, która by mogła przyjąć jakiekolwiek rozstrzygnięcia negatywne w stosunku do Polski. Jest tutaj zasługa tej Izby, chciałem na to zwrócić uwagę. Polska oczywiście jest jak zawsze gotowa do udzielania pełnych odpowiedzi, rzeczowych odpowiedzi, podkreślając jednocześnie, że organizacja wymiaru sprawiedliwości pozostaje kompetencją narodową, nie jest kompetencją Unii Europejskiej. Natomiast chciałem podziękować tej Izbie za to, że udało się w tamtym czasie przyjąć istotny pakiet korekt reform wymiaru sprawiedliwości, ponieważ to w istotny sposób wzmocniło pozycję Polski na arenie europejskiej. Polska wiarygodność w tej sprawie dzięki pracom tej Izby została...
Bardzo proszę panią poseł Izabelę Kloc o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały.
Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Jest mi bardzo miło, że mogę w imieniu Komisji